przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. W studiu Bartosz Opaliński, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o przemocy domowej, która dotyka różne osoby i o tym, gdzie mogą szukać tej pomocy, bo takie właśnie osoby też trafiają do radców prawnych, którzy mogą im udzielić pomocy prawnej, którzy mogą też reprezentować ofiary przemocy domowej w sprawach karnych i cywilnych. Ale jeżeli taka ofiara trafi na przykład do pana, to jak to wygląda z tego praktycznego punktu widzenia?
Radcowie prawni w pełnym zakresie mogą takie osoby dotknięte przemocą domową wspierać i reprezentować. To bardzo trudne sprawy, ponieważ dotykają takich bardzo intymnych szczegółów życia rodzinnego. Zazwyczaj dramaty rozgrywają się w czterech ścianach. Często nie mamy świadków takich zachowań bardzo drastycznych, a jak wiemy, w sądzie liczą się dowody i cały proces karny w tym przypadku, bo najczęściej przemoc domowa wiąże się z tym, że mamy do czynienia z przestępstwem, oparty jest o materiał dowodowy. Tutaj, jak wspomniałem, świadków nie ma, a często ofiary przemocy, trudno jest im się przełamać i zrelacjonować przebieg tego dramatu, z którym borykają się niekiedy od wielu lat.
Z tego właśnie wynika, że ta ofiara przemocy domowej musi w sądzie wykazać, że właśnie jest tą ofiarą, że wobec niej była stosowana przemoc.
Jeżeli chodzi o procedurę karną, no, zaczynamy od tego, żeby sformułować i złożyć do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i organy ścigania gromadzą taki materiał dowodowy. To nie jest taki proces jak proces cywilny. Tutaj organy ścigania będą ustalały, będą gromadziły materiał dowodowy. Jeżeli świadków nie ma, no my powinniśmy jako ta ofiara złożyć przede wszystkim zeznania własne i dobrze by było, gdybyśmy mieli poprzeć je jakimś innym materiałem dowodowym.
Czyli na przykład dokumentacja medyczna z obdukcji?
Dokumentacja medyczna jest kluczowa. Przemoc wiąże się z naruszeniem nietykalności cielesnej, uszkodzeniem ciała, no to niezwłocznie powinniśmy skierować się do lekarza w celu wykonania takiej obdukcji, wystawienia odpowiedniego zaświadczenia. No tutaj czas gra niezmiernie ważną rolę, więc to jest jeden z dowodów, który powinniśmy gromadzić.
A jeżeli jest taka sytuacja, że ta ofiara przemocy na przykład opowiada swojej przyjaciółce, przyjacielowi, rodzinie o tym, że dochodzi u niej właśnie w domu do przemocy domowej, czy to też może być potem wykorzystane?
Może być, bo to jest tak zwany świadek zesłyszenia, nie z pierwszej ręki. On nie był świadkiem bezpośrednio, który postrzegał czyn przestępczy, natomiast w odpowiednim czasie, może to być nawet kilka lat, usłyszał dramatyczną opowieść swojej przyjaciółki i ona była wiarygodna wówczas i ten świadek również może potwierdzić, jako ta osoba trzecia, świadek zesłyszenia, fakt popełnienia przestępstwa. Ten dowód podlega ocenie sądu, czy on jest wiarygodny, jaką ma moc dowodową, ale jak najbardziej taka relacja osoby trzeciej też ma znaczenie. Chociażby dowody z SMS-ów, prawda, z nagrań,
czy
maili.
Nawet z rozmów na przykład w mediach społecznościowych.
Oczywiście, to jest bardzo teraz powszechny środek dowodowy. Rozmowy nawet na tych komunikatorach, które wydawałoby się, że są takie bardzo odporne na wgląd osób trzecich. Możemy robić print screeny takich dialogów, nawet gdy one później zostaną skasowane, ale uwiecznimy je sobie na tych takich print screenach, które zabezpieczymy we własnym zakresie, będą stanowiły realny, poważny dowód w sprawie.
Ofiary przemocy, które trafiają do radców prawnych, w ogóle mają świadomość tego, że to, co ich spotyka, to jest przestępstwo, że to nie powinno się wydarzać, że one powinny reagować, czy dopiero potem w rozmowie z radcą uświadamiają sobie, że to tak nie powinno wyglądać.
Często jest tak, że rozmowa z radcą otwiera im oczy na to, że to, z czym się borykają, jest przestępstwem, bo oczywiście, gdy ktoś kogoś uderzy, ktoś zrani drugą osobę, oczywiście każdy wie, że taki czyn jest zabroniony, ale gdy już chodzi o jakieś nękanie, takie powiedzmy niewiążące się z takimi znakami widzialnymi, czy takie dręczenie psychiczne bardziej, nie fizyczne, to też jest to przemoc domowa, a chociażby przemocą jest wykorzystywanie pozycji tej osoby, która jest żywicielem rodziny, ale racjonuje środki finansowe na rzecz rodziny.
Nic innego. Podporządkowuje sobie tych członków rodziny.
Tak, jest to przemoc ekonomiczna i to też jest przemoc i ktoś może nie wiedzieć o tym, że właśnie w ten sposób staje się ofiarą ofiarą przemocy. Będąc poddanym takiemu dyktatowi ekonomicznemu, tego jedynego żywiciela, który nie daje pieniędzy na podstawowe potrzeby albo je racjonuje w zamian za coś, za jakieś świadczenia tej osoby, tej ofiary. A przemoc względem małoletnich, to przecież te osoby, te dzieci nie mają świadomości, że są dotknięte ofiarą przemocy. Dużo się słyszy też o przemocy seksualnej. No niestety, no musimy sobie też o tym powiedzieć, że w rodzinie również i tego rodzaju czynności, zachowania mogą mieć miejsce. Bo wiedzmy o tym, że przemocą domową nie jest tylko działanie, ale też zaniechanie określonego działania. My czegoś nie robimy, czyli nie mamy wyraźnej zmiany w świecie rzeczywistym, a mamy do czynienia z przemocą.
Jakie są konsekwencje prawne stosowania przemocy domowej? Jak to wygląda?
Najczęściej przemoc domowa wiąże się z faktem popełnienia przestępstwa. I tutaj możemy mieć do czynienia z przeróżnymi przestępstwami. Chociażby przestępstwem znęcania, takim typowym przestępstwem znęcania fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą. Mamy to przestępstwo skodyfikowane w kodeksie karnym. Grozi za nie odpowiedzialność do 5 lub do 8 lat, w zależności od tego, czy to jest osoba najbliższa, która jest nieporadna ze względu na wiek, stan fizyczny lub psychiczny. Możemy mieć do czynienia z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej. Możemy mieć, tak jak wspomniałem, do czynienia z przestępstwem nękania. Więc tutaj grozi w większości z tych przypadków kara pozbawienia wolności. I naprawdę jest to realne zagrożenie i bardzo poważne przestępstwo.
Ale też radcowie mogą wystąpić na przykład o zakaz zbliżania się do rodziny, która poddawana jest przemocy przez sprawcę.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej przewiduje tego rodzaju środki zapobiegawcze i, co istotne, ustawa ta odsyła w pewnym zakresie do ustawy o policji, która oddaje takie władztwo natychmiastowego działania w ręce policjanta, funkcjonariusza policji, który może nakazać opuszczenie na przykład wspólnego mieszkania przez sprawcę przemocy domowej lub też określić w metrach zakaz zbliżania się do ofiary. Taka decyzja będzie natychmiast wykonalna. W ciągu 3 dni sprawca może złożyć zażalenie do sądu. Tym niemniej na 14 dni jest pozbawiony kontaktu z najbliższymi, kiedy widzimy, że naprawdę ofiara jest krzywdzona,
zastraszona,
bezradna. Więc tutaj policja musi korzystać z tych uprawnień. Niekiedy właśnie radca prawny jest tutaj potrzebny po to, żeby wskazać, żeby powołać się na konkretny przepis ustawy o policji, żeby wskazać policjantowi, w tym przypadku należy działać natychmiastowo i skorzystać z tych uprawnień, które policja ma. To nie należy się obawiać. No po prostu prawo dopuszcza taką szczególną ochronę.
Czy dochodzi do takich sytuacji, że trafia do radców prawnych ofiara przemocy, ma przedstawiany ten szeroki wachlarz możliwości, z których może korzystać, jeżeli chodzi o te prawne rozwiązania, i ona mówi nagle: nie, boję się, jeszcze nie jestem na to gotowa.
Zdarza się tak. To są olbrzymie dylematy. Ustawa o przemocy w rodzinie też nakazuje mimo wszystko powiadamiać organy ścigania o takich sytuacjach, kiedy w trakcie obowiązków służbowych pracownik oświatowy, socjalny i inni powzięli już wiedzę, chociażby ta ofiara się wycofuje później, no odmawia składania zeznań, ma do tego prawo odmówić składania zeznań. No radca prawny też jest związany tajemnicą zawodową, nie może o pewnych rzeczach powiedzieć, bo na tym opiera się istota naszego zawodu. No cóż, jeżeli dzieją się dramaty, znęcanie ma miejsce w odniesieniu do osób małoletnich, należy jednak przekonywać i wspierać tą ofiarę, żeby no, zdecydowała się na przecięcie tego błędnego koła. Ale ona musi mieć chyba takie przekonanie, że będzie bezpieczna. No dobrze, procedury ruszą, ale później sprawa przestanie być medialna, wszyscy o niej zapomną, a ja w tym dramacie zostanę. Także są takie dylematy, ale osoby, które decydują się na przerwanie tej spirali, ostatecznie nie żałują tego. Takie mam przekonanie, takie mam doświadczenie z kontaktu z takimi osobami.
Bartosz Opaliński, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a kolejny odcinek cyklu Przeciw Przemocy za tydzień.
Przeciw Przemocy.